Nazywam się Łukasz Rajkowski, jestem zastępcą redaktora naczelnego miesięcznika Delta i matematykiem. Będę miał przyjemność wygłosić Państwu wykład pod tytułem Pole w kropki. On nazywa się Pole w kropki, miał się nazywać Pole w kratkę, ale Paweł wcześniej zgłosił swój referat Kartka w kratkę, ale ten referat był na tyle dobry, że mu wybaczam. Pole w kratkę dlatego, że odnosi się do tego, co każdy normalny człowiek robi, jak zobaczy kartkę w kratkę, mianowicie zaczyna na niej rysować. Jakieś tak łączyć, czasem bezmyślnie, tak zupełnie losowo rysuje jakieś takie odcinki. No i cóż, pewnie przeczuwają Państwo, co akurat tutaj zupełnie przypadkowo dostałem. No i każdy to odruchowo robi, jak dostanie kartkę przed sobą. I okazuje się, że jak narysuję taką figurę i policzę, ile takich węzłów kratki jest wewnątrz, tutaj są to te niebieskie punkty, takie bombki w środku, których jest 108, dodam do tego wszystkie punkty, które leżą na brzegu mojej figury, ich tutaj jest 64, ale tę liczbę pomarańczową, to są te takie pomarańczowe lampki choinkowe, muszę podzielić przez 2 i jak od tego wszystkiego odejmę 1, to, co dostanę w wyniku, okazuje się być równe polu narysowanej figury. W tym wypadku to będzie w takim razie 139. Ten sposób liczenia pola takich figur właśnie nazwę wzoru pika. Ja go tutaj przedstawiam jeszcze raz w takim matematycznym formalizmie. I o nim chciałbym opowiedzieć. Wśród matematyków krąży takie powiedzenie, że każde twierdzenie ma swój dowód i powód. I ten powód może być mniej formalny, ale tak naprawdę dla matematyka może być istotniejszy, bo w nim kryje się sedno zrozumienia tego, dlaczego dane twierdzenie jest prawdziwe. I moje wytłumaczenie tego twierdzenia, które Państwu zaprezentuję, to będzie faktycznie raczej takim powodem, którego formalizacja ma pewne trudności w sobie, ma pewną głębię, ale jednak daje doskonałą intuicję, dlaczego ten wzór jest prawdziwe. A, to przepraszam, ale mój synek, jak zobaczył ten rysunek, to stwierdził, że ma istotne braki pewnie. Ciężko mu odmówić racji. No dobrze, jeszcze powiem, że ten referat jest oparty na artykule zamieszczonym w Delcie dokładnie rok temu Jarosława Górnickiego. Bardzo ciekawy artykuł. Przejdźmy do dowodu. Kluczowym obiektem dla tego dowodu będzie coś takiego i mogą Państwo pomyśleć, że to są 3 koncentryczne okręgi, ale to jest tylko pół prawdy. Tak naprawdę jest to po prostu bałwan widziany z góry. I te bałwany będą dla mnie istotne. Tak naprawdę właśnie nie tylko jeden bałwan, ale nieskończenie wiele z nich, każdy umieszczony w jakimś punkcie kratowym. No ale żeby takich tutaj nie rysować, tych figurek, no to powróćmy do widoku z lotu ptaka. No i mamy jakąś figurę, której pole chcemy obliczyć. No i rozpocznijmy tak z dziwnej strony. Wyobraźmy sobie, że każdy z tych bałwanów jest zbudowany ze śniegu składającego się na litr wody. I zadajmy sobie pytanie, ile dokładnie litrów wody znajduje się w tym momencie nad wielokątem. No są oczywiście te bałwany, które znajdują się w środku mojego wielokąta. No i te bałwany wnoszą do tej objętości wody po litrze, w związku z czym tutaj mam W, gdzie W jest liczba punktów wewnątrz litrów wody. Są te bałwany, które są przedzielane na pół przez boki mojego wielokąta. No i każdy z tych bałwanów wnosi pół litra wody, czyli to jest to, co jest na bokach przez 2. No i na końcu są te najtrudniejsze w analizie bałwany, te, które znajdują się w wierzchołkach. I każdy z tych bałwanów jest tak, no, jest taki wycinek bałwana na wzór wycinka koła. I żeby obliczyć, ile one wody wnoszą do mojego wielokąta, to należy powołać się na taki wzór ze szkoły, który mówi mi, jaka jest suma kątów w n-kącie. Dla n-kąta jest to n minus 2 razy 180 stopni, czyli to jest liczba wierzchołków minus 2 razy, no, kąt półpełny. To przekładając na bałwany, okaże się, że te różowe bałwany na wierzchołkach, one wnoszą, no właśnie, liczba wierzchołków mojego wielkąta minus 2 na 2 litrów wody. To jak dodam to, co na bokach przez 2 i to, co na wierzchołkach przez 2, to dostaję po prostu liczba bałwanów znajdujących się na brzegu przez 2. No jeszcze muszę odciąć 2 przez 2, czyli minus 1. Czyli faktycznie na samym początku nad moim wielkątem znajduje się W plus B przez 2 minus 1 litrów wody. No i doskonale, no bo to jest prawa strona mojego wzoru pika. No i teraz co się dzieje? No musimy sobie wyobrazić, co się stanie z tym rysunkiem, jak właśnie przyjdzie wiosna. No nawet wiosna nie musi przychodzić, żeby była dodatnia temperatura. No ale powiedzmy, że już zrobiło się ciepło. Nie mamy zamontowanych w ogrodzie żadnej pompy ciepła. I cóż, bałwany, no wiadomo, co się z takim bałwanem robi. No generalnie robi się pod nim mokro, że tak powiem. Jest coraz większa kałuża, a coraz mniejszy jest ten nasz bałwan. I ta kałuża się rozszerza. I w którymś momencie, no i cóż, matematycy mają ten komfort, że potrafią czekać w nieskończoność. Możemy się zastanowić, co się dzieje za nieskończenie wiele czasu i zobaczymy tak naprawdę taki ocean wody, taką taflę, równą taflę wody. No i teraz skoro na początku było z grubsza litr na punkt wody, no to na końcu też w tym nieskończonym oceanie wody jest litr na punkt. W szczególności wynika z tego, że w tym momencie nad moim wielokątem jest tyle litrów wody, ile wynosi pole tego wielokąta. No dobra, no to skoro na początku nad wielokątem jest prawa strona wzoru pika, na końcu jest pole mojego wielokąta, to coś, co mi pozostaje do uwodnienia wzoru pika, to jest uzasadnienie, że tak naprawdę ilość wody nad wielokątem nie zmienia się w czasie roztopów. I jak my to sobie uzasadnimy? A no, dobrze to będzie widać, może nawet odrobinę, aż nazbyt dobrze, ale to będzie tylko lekkie nagięcie na tym rysunku. Też skoncentrujmy się na którejkolwiek krawędzi mojego wielokąta. I myślę, że jak się koncentrujemy na tej krawędzi, to łatwo będzie mi Państwa przekonać co do tego, że ilość wody, która wpływa do mojego wielokąta przez tę krawędź, jest równa ilości wody, która z tego wielokąta wypływa przez tę krawędź. Oczywiście ten rysunek ja jakby korzystnie dla siebie wybrałem, bo można by się wydawać, że jak te kałuże są większe i zaczynają się bardziej na siebie nakładać, to rzecz się robi bardziej skomplikowana. I z pozoru jest, ale tak naprawdę ze względu na to, że mam nieskończoną sieć bałwanów i ta siatka bałwanów jest symetryczna względem środka każdego odcinka, to z symetrii tej sytuacji zawsze jest tak, że tyle samo przez daną krawędź wpada wody do bałwana, co z niej wypływa. No ale skoro tak jest dla każdej krawędzi, no to faktycznie ilość wody nad moim wielokątem się nie zmienia, co dowodzi mojego wzoru pika. I właśnie, przyjrzyjmy się pewnej no, prostej konsekwencji, która dla nas zaraz będzie użyteczna tego wzoru. To ona jest tutaj wypisana, że jak mam jakiś trójkąt, narysuję na takim kartce kratkę, taki, że on jest o wierzchołkach w punktach kratowych, ale żadnego punktu kratowego nie ma w środku, no i na swoim brzegu poza tymi wierzchołkami, to pole tego wielokąta musi być równe 1/2, no bo mam, że na brzegu mam 3 punkty, a w środku mam 0 punktów, no to wzór pika daje mi wtedy, że pole tego wielokąta jest 1/2. No to nie dziwi w przypadku takiego trójkąta, że jego pole jest równe 1/2, no ale powiedzieć, że w tej sytuacji taki trójkąt, albo taki, takie drzazgi, takie wąskie trójkąty, że one wszystkie mają pole 1/2, to wcale nie jest takie banalne, a bardzo prosto ze wzoru pika wynika. To nam się zaraz przyda. Mianowicie my nie opuszczamy tych naszych bałwanów, powiedzmy, że jednak znowu się pojawił bluz, znowu je ulubiliśmy. Tym razem skończenie wiele, taką siatkę 5x5 bałwanów na tym rysunku. Wprowadźmy tutaj układ współrzędny, żeby się jakoś do nich odnosić. No i cóż, przyznaję, że w tym momencie świąteczna atmosfera na moim wykładzie się kończy, bo niniejszym w punkcie 0 stawiamy droida, który nienawidzi świąt i bałwanów. Niestety to jest taki droid Grinch. On ma w ręku laser, no i jego celem jest, że tak powiem, odesłanie tych bałwanów do krainy wiecznych mrozów. No i on strzela tym laserem, no i tutaj nie trafia. On tak specjalnie dobrego wzroku nie ma i tak się obraca, no i jest. W którymś momencie trafił tego pierwszego bałwana z laseru, została tylko marchewka. Dalej się obraca, trafił drugiego bałwana. Pyk, trzeciego, czwartego, o właśnie, widać, że tutaj jest nawet ten z końca, piąty. O właśnie, tu jest taka ciekawa sytuacja, że on trafił tego piątego bałwana i by się wydawało, że powinien też rozpuścić tego następnego, ale właśnie przyjmujemy, że te marchewki one są nieprzepuszczalne dla laseru, że ten pierwszy bałwan zasłonił drugiego własnym brzuchem, no i ten z punktu 4-2 przetrwał. No i dalej kolejny tak powraca się i trafia w te kolejne bałwany, aż trafi tego z punktu 1-1, na tym się zatrzymuje. No to żeby jakby przyjemniej się opowiadało o tym, co dalej, to znowu zamienimy bałwany na te, które się ostały, na białe punkty, a te, które została tylko marchewka, na pomarańczowe punkty. I teraz no po pierwsze zaznaczmy to promienie lasera, które trafiały w bałwany, a po drugie no tymi zielonymi odcinkami zaznaczmy kolejność, w jakiej te bałwany były trafiane przez mojego droida. No i zauważmy, że z samego tego sposobu konstrukcji tych punktów, tego jak kolejno trafialiśmy, każdy z tych dziewięciu trójkątów, które tu widzicie, takich drzazg, ta drzazga, ta drzazga, to są wszystko te drzazgi, to są wszystko te trójkąty, które mają no, punkty kratowe tylko w swoich wierzchołkach i ani na bokach, ani w środku już nie mają. No, a skoro to są drzazgi, to już wiemy, że każda z tych drzazg ma pole równe jedna druga. Wszystkie te rzeczy mają równe pole. Skoncentrujmy się na dwóch takich drzazgach, tych, których tutaj widzicie. No cóż, to są dwa trójkąty, o których już wiemy, że mają równe pole. Nie dość, że mają równe pole, to jeszcze dzielą. Jak mogę tak zrobić? O, jest. Dzielą ten wspólny bok. Na trójkąty, które mają wspólny bok i tę samą pole, no to muszą mieć wysokość różnej długości, tak? Bo pole to jest jedna druga podstawa razy wysokość, te mają wspólną podstawę. Wysokość, którą teraz zaznaczam na tym rysunku tymi niebieskimi odcinkami, opuszczona na ten środkowy promień lasera, też jest równa. No i przyjrzyjmy się tej figurze, znaczy temu, co tu się dzieje z tej strony. Mam dwa odcinki niebieskie równej długości i one są równoległe. To w zależności od upodobań można powiedzieć, że albo stwierdzenia Thalesa, albo powołując się na pewne własności równoległoboku, no bo tutaj tworzy mi się taki równoległobok, który taki malutki, który no nie jest do końca zaznaczony, wynika, że ten promień środkowy promień lasera, on połowi odcinek między skrajnymi pomarańczowymi punktami. To wynika bezpośrednio z tego, że te dwa odcinki są równej długości i są równoległe. Chyba tego nie zaznaczyłem, ale ponieważ to są wysokości, są prostopadłe do tego samego, to one są, muszą być równoległe. No dobrze, no to tak może nie wygląda to jakoś szczególnie pasjonująco ta obserwacja geometryczna. Ona ma swój urok, ale ten... Jej korzyść, jej urok ukazuje się w pewnej krasie, jeśli przetłumaczymy to nie na język geometrii, z języka geometrii, na język teorii liczb. Otóż ten droid strzelający laserami, generujący kolejne punkty, to przy odrobinie zastanowienia, ja mam świadomość tego, że to faktycznie wymaga odrobiny zastanowienia, że to zupełnie nie jest naturalne, ktoś tego nie widział, ale jakbym popatrzył na ilorazy współrzędnych tych punktów pomarańczowych, które tutaj kolejno widzę, to co bym dostał w wyniku, to ciąg ułamków o mianownikach nieprzekraczających 5, nieskracalnych, uporządkowanych rosnąco. 1/5, 1/4, 1/3, 2/5 itd. Takie ciągi nazywa się ciągami Fareya. I teraz co nam okazuje się, że ta druga obserwacja, ta geometryczna, która mówi, że jak mam trzy kolejne promienie, to ten środkowy przechodzi przez środek odcinka łączącego bałwany, które zostały rozpuszczone przez te skrajne promienie, to on by się przetłumaczył w dość prosty język, jakby po prostu tak algebraiczny, na taką zależność, jak wezmę trzy kolejne ułamki w ciągu Fareya, tak jak tutaj, to są te trzy jakby stosunki współrzędnych tych trzech kolejnych punktów, to jeśli wezmę te skrajne ułamki i dodam ich liczniki, to 2 plus 3 to jest 5, i dodam ich mianowniki, to jest 5 plus 5 równe 10, to stosunek tej sumy do tej sumy, 5 do 10, jest równy temu środkowemu ułamkowi, 1 druga. O, no i to jest taka bardzo, bardzo przyjemna i bez odniesienia się do tej geometrycznej analogii nie zupełnie łatwa w dowodzie własnym. No dobrze, to na sam koniec taka uwaga estetyczna. Ten rysunek już Państwo widzieli, to są te kolejne promienie roztapiające kolejne bałwany. Gdybym to tak trochę jak w kalejdoskopie pokopiował parę razy, to mógłbym to przedstawić w taki sposób. Tak parokrotnie odbiłem to wokół różnych osi. I coś takiego nosi, no, ponieważ to, co przed chwilą mówiłem wcześniej, jest ciągiem Fareya, to to się nazywa Farey Sunburst, co można chyba przetłumaczyć jako taka... Ojej, uciekło mi słowo. taki wybuch słoneczny, tak. Wybuch słoneczny. No, ponieważ jesteśmy w czasie, jaki jesteśmy, to ja bym to jeszcze obrócił o 45 stopni, dostał coś takiego i otrzymał piękną gwiazdkę świąteczną Fareya. I tym chciałbym skończyć mój wykład. Dziękuję za uwagę.